Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Wirus Mania to książka publicystyczno-polemiczna Thorstena Engelbrechta, Klausa Koenleina, Samanthy Bailey i Stefana Skoglia. W zaktualizowanym wydaniu obejmującym m.in. COVID-19, odrę, AIDS, polio, SARS i grypę. Autorzy przedstawiają bardzo daleko idącą krytykę współczesnej wirusologii, diagnostyki oraz polityki zdrowia publicznego. Ich podstawowym celem jest zakwestionowanie sposobu, w jaki instytucje, firmy farmaceutyczne i media opisują zagrożenia epidemiczne. Książka ma charakter śledczy i argumentacyjny, a nie podręcznikowy. Włączy analizę historii wybranych chorób z zarzutami dotyczącymi konfliktów interesów, statystyk oraz medialnego wzmacniania lęku. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jej centralne twierdzenia, zwłaszcza podważanie istnienia wirusów i ich roli w chorobach zakaźnych, stoją w sprzeczności z szeroko potwierdzonym stanem wiedzy biologicznej,
klinicznej i epidemiologicznej. Najuczciwiej czytać ją więc jako kontrowersyjną krytykę instytucji medycznych, konfrontując jej tezy z rzetelnymi źródłami naukowymi.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, radykalne podważenie wirusowej teorii chorób. Najbardziej charakterystycznym elementem wirusmania jest odrzucenie przez autorów standardowego wyjaśnienia chorób zakaźnych. Utrzymują oni, że wirusy przypisywane takim stanom jak AIDS, odra, polio, zapalenie wątroby typu C czy COVID-19 nie zostały, ich zdaniem, wykazane w sposób wystarczający jako samodzielne czynniki chorobotwórcze. Zamiast tego proponują interpretację, według której obserwowane w badaniach cząstki mogą być produktami reakcji komórek na stres, toksyny, niedożywienie, leki albo zanieczyszczenia środowiska. To nie jest poboczna wątpliwość dotycząca pojedynczego testu lub konkretnej decyzji politycznej, lecz fundament całej książki. Od niego zależą jej interpretacje epidemii, leków, szczepień i komunikacji publicznej. Teza ta jest jednak niezgodna z ustaleniami współczesnej nauki. Wirusy są badane przy użyciu wielu uzupełniających się metod, w tym sekwencjonowania genomów, hodowli, mikroskopii, modeli zakażeń, badań immunologicznych i epidemiologii. Zależności między konkretnymi patogenami a chorobami nie opierają się wyłącznie na jednym rodzaju obserwacji. Wartość analityczna książki polega więc raczej na pokazaniu, jak autorzy budują argument przeciw dominującemu modelowi, niż na traktowaniu tego modelu alternatywnego jako wiarygodnego opisu medycyny. Po drugie, PCR, przeciwciała i spór o znaczenie wyniku testu. Autorzy poświęcają dużo uwagi testom PCR oraz badaniom przeciwciał. Przedstawiają je jako narzędzia pośrednie, które według ich argumentacji nie mogą samodzielnie dowodzić ani obecności wirusa, ani przyczyny choroby. Jest to punkt, który może być użyteczny jako ogólne przypomnienie ważnej zasady diagnostycznej. Wynik laboratoryjny zawsze wymaga interpretacji w kontekście objawów, czasu pobrania próbki, jakości procedury i częstości danego zjawiska w populacji. Sama dodatność testu nie jest pełnym opisem stanu klinicznego pacjenta. Książka przekracza jednak tę ostrożną, zasadną uwagę, gdy sugeruje, że ograniczenia testów unieważniają podstawy diagnostyki wirusowej jako takiej. PCR wykrywa określony materiał genetyczny, a jego wyniki mogą być porównywane z innymi danymi laboratoryjnymi i klinicznymi. Przeciwciała z kolei pomagają oceniać odpowiedź immunologiczną oraz wcześniejszy kontakt z antygenem. Obie metody mają znane ograniczenia, ale ich użyteczność nie zależy od założenia, że pojedynczy wynik przesądza o wszystkim. Czytelnik może wynieść z tej części potrzebę krytycznego pytania o walidację testu, progi interpretacyjne i jakość danych. Nie powinien natomiast utożsamiać krytyki zastosowania narzędzia z dowodem, że badane zjawisko nie istnieje. Po trzecie, epidemię jako problem interesów finansowych i przekazu medialnego, wirusmania przedstawia epidemię jako wydarzenia, których społeczne znaczenie jest, zdaniem autorów, wzmacniane przez splot interesów firm farmaceutycznych, instytucji badawczych, administracji publicznej i mediów. Autorzy twierdzą, że alarmistyczne relacje zwiększają odbiorców mediów, a perspektywa zagrożenia tworzy popyt na testy, leki i szczepionki.
Analizują przy tym sposób opowiadania o kryzysach zdrowotnych, niepewności oraz liczbach dotyczących zachorowań i zgonów.
To odróżnia książkę od prostych publikacji negujących konkretne choroby, ponieważ jej ambicją jest opisanie szerszego mechanizmu wytwarzania publicznej paniki.
Konflikty interesów w medycynie rzeczywiście stanowią ważny problem. Finansowanie badań, rejestracja leków, dostęp do danych, marketing oraz przejrzystość doradztwa eksperckiego powinny podlegać kontroli.
Z tego faktu nie wynika jednak automatycznie, że zagrożenia epidemiczne są wymyślane lub że wszystkie działania ochronne są przede wszystkim przedsięwzięciem komercyjnym.
W praktyce zdrowie publiczne obejmuje także niezależne laboratoria, otwarte dane, kontrolę regulacyjną i badania prowadzone w wielu krajach. Najbardziej wartościowe pytanie, jakie prowokuje ta część książki, brzmi więc nie czy epidemie są fikcją, lecz jak komunikować ryzyko i ograniczać wpływ interesów finansowych bez podważania sprawdzonych ustaleń naukowych. Po czwarte, od AIDS do COVID-19, czyli historia opowiedziana przez pryzmat alternatywnych przyczyn. Książka zestawia liczne, różne historycznie i biologicznie zjawiska, od AIDS i polio po BSE, SARS, ptasią grypę,
świńską grypę oraz COVID-19, autorzy interpretują je według powtarzalnego schematu. Najpierw ma pojawić się groźba epidemii, następnie wskazanie nieuchwytnego patogenu.
Pominięcie przyczyn toksycznych lub środowiskowych, dramatyzacja danych, a na końcu promocja farmaceutyków albo szczepień jako rozwiązania. Taka konstrukcja zapewnia książce wyrazistą spójność narracyjną. Zarazem jest jej głównym ograniczeniem, ponieważ bardzo odmienne choroby zostają wtłoczone w jeden model wyjaśniający. Każde z tych zagadnień wymaga osobnego rozpatrzenia innych źródeł danych, mechanizmów biologicznych, warunków społecznych i historii interwencji zdrowotnych.
Na przykład BSE nie jest chorobą wirusową, a różnice między chorobami oddechowymi, zakażeniami przenoszonymi drogą płciową i chorobami neurologicznymi są zasadnicze.
Alternatywne czynniki, takie jak niedożywienie, skażenie środowiska, dostęp do leczenia czy warunki pracy, niewątpliwie wpływają na zdrowie i ciężkość choroby. Nie zastępują one jednak dowodów na zakaźność licznych patogenów. Część historyczna może skłonić do pytania o to, kto definiuje kryzys zdrowotny, ale wymaga szczególnie starannego oddzielenia udokumentowanych faktów od selektywnie dobranych interpretacji. Na koniec. Rozbudowana bibliografia nie zastępuje oceny jakości dowodów. Autorzy podkreślają rozległość aparatu źródłowego i odwołują się do wypowiedzi znanych naukowców oraz publikacji z historii biologii, medycyny i epidemiologii. Dla czytelnika może to tworzyć wrażenie wyjątkowo mocnego udokumentowania, zwłaszcza że książka posługuje się językiem naukowej polemiki. Virusmania pokazuje tym samym ważną cechę sporów o wiedzę: liczba przypisów nie rozstrzyga sama w sobie, czy wniosek jest trafny. Istotne są również data badań, metoda, pytanie badawcze, zgodność z późniejszymi wynikami, rzetelność cytowania oraz to, czy źródło rzeczywiście potwierdza przypisywaną mu tezę. W naukach medycznych szczególne znaczenie ma zbieżność różnych linii dowodowych, a nie pojedynczy autorytet albo izolowany artykuł. Książka może być więc materiałem do ćwiczenia krytycznego czytania. Warto sprawdzać, czy autorzy rozróżniają obserwację laboratoryjną od interpretacji, czy prezentują argumenty przeciwne oraz czy uwzględniają aktualny konsensus. Nie oznacza to bezrefleksyjnego podporządkowania się instytucjom. Oznacza natomiast, że sceptycyzm powinien działać w obie strony wobec oficjalnych komunikatów, ale również wobec przekonująco brzmiących tez antyinstytucjonalnych.
W przypadku centralnych twierdzeń wirusmania taki podwójny sceptycyzm jest konieczny, ponieważ odbiegają one od silnie ugruntowanej wiedzy o chorobach zakaźnych. Podsumowując, wirusmania jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zainteresowanych krytyką przemysłu farmaceutycznego, komunikacją ryzyka,
historią kontrowersji medycznych i wpływem mediów na odbiór zagrożeń zdrowotnych.
Może też zainteresować czytelników, którzy chcą zrozumieć retorykę radykalnego sceptycyzmu wobec wirusologii. Nie powinna jednak służyć jako samodzielne źródło decyzji dotyczących diagnostyki, leczenia, szczepień lub ochrony osób narażonych na zakażenia.
Drykstus.
W tych sprawach konieczne jest korzystanie z aktualnych zaleceń medycznych i źródeł opartych na szerokim przeglądzie danych. Intelektualna korzyść z lektury leży w stawianiu pytań o konflikty interesów, jawność finansowania badań, język alarmu medialnego i granice interpretacji testów. Są to realne zagadnienia, których nie należy ignorować. Książka wyróżnia się na tle innych publikacji krytycznych wobec medycyny skalą swojego zamierzenia. Nie ogranicza się do oceny jednej pandemii albo jednego produktu farmaceutycznego, lecz proponuje jednolitą, obejmującą wiele dekad interpretację epidemii. Właśnie ta rozległość jest jednocześnie jej słabością. Autorzy traktują zróżnicowane choroby jako przykłady jednego mechanizmu manipulacji, choć dostępne dowody i kontekst poszczególnych przypadków są odmienne. Czytelnik odnoszący największą korzyść z tej książki będzie czytał ją porównawczo, sprawdzi źródła, poszuka odpowiedzi naukowych i odróżni uzasadnioną krytykę instytucji od niepotwierdzonego odrzucenia podstaw wirusologii. W takim ujęciu jest to wyrazista książka polemiczna, a nie wiarygodny przewodnik po chorobach zakaźnych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thorsten Engelbrecht, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.